Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest profesor Arkadiusz Modrzejewski, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Kto więcej zyskuje na wizycie Petera Madziara w Gdańsku? Peter Madziar czy Gdańsk?
Ja myślę, że korzyści są obopólne. Z jednej strony Peter Modziar pokazuje się jako polityk proeuropejski, który odwiedza kraj, który przeszedł w zasadzie dwukrotnie transformację, bo w 89, czy na początku lat 90. Polska wychodziła z realnego socjalizmu i to właśnie Gdańsk jest tym miastem symbolicznym, a z drugiej strony w roku 2023, przepraszam, 15 października dokonała się kolejna zmiana i odsunięcie od władzy prawicy Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy, jakbyśmy nie nazwali ten obóz polityczny. I myślę, że to jest podwójnie symboliczne. I Gdańsk oczywiście ma korzyść, bo jest tym miastem, które właśnie urasta w, nie tylko w Polsce, ale także w szerszym otoczeniu międzynarodowym, jako miasto symboliczne.
To jest kolejna też wizyta ważnego polityka w tym roku w Gdańsku, w zasadzie w ciągu miesiąca niemalże można powiedzieć, ale jeszcze do tego wrócimy, a trzymając się tego, o czym pan powiedział przed chwilą, to jest ten 15 października 2023 roku w Polsce, to można porównywać do tego, co się wydarzyło na Węgrzech w ostatnich tygodniach?
Jak najbardziej. Oczywiście skala zwycięstwa TISY, czyli ugrupowania Partia Szacunki i Wolności, bo taka jest pełna nazwa tego ugrupowania, raczej do obiegu medialnego weszła po prostu TISA, czy polska wymowa TISZA, chociaż wiemy, że Węgrzy, jak jest SZ, to mówią
tak,
SY.
Tak, na odwrót.
Na odwrót tak troszeczkę jest tak. Więc jak najbardziej tutaj to jest nawiązanie, ta paralela jest widoczna i myślę, że dla Petera Modziara Donald Tusk i to, co się stało właśnie 15 października 2023 roku, było inspiracją, aczkolwiek, tak jak już wspomniałem, skala zwycięstwa jest dużo większa i też łatwiej będzie Peterowi Modziarowi przywracać państwo prawa na Węgrzech niż obecnie rządzącym w Polsce.
No i na pewno też duża większa odpowiedzialność przy odpowiedzialności konstytucyjnej, przy większości konstytucyjnej, ale to jest tak, bo też wiele osób zaznacza, że węgierski premier był jednak przez wiele lat czy członkiem Fideszu, był politykiem współpracującym z Viktorem Orbanem. To jest tak, że potrzebne mu jest takie pokazanie się właśnie, być może w Gdańsku, zdjęcie z Lechem Wałęsą, bo takie też jest planowane dzisiaj przecież spotkanie w domu Upphagena.
No wizerunkowo.
Wizerunkowo właśnie?
Tak, wizerunkowo to będzie dla niego korzystne, bo tak jak pan redaktor zauważył, za nim mimo wszystko ciągnie się pewna legenda związana z tym, że był członkiem Fideszu. Natomiast pytanie, czy bardzo tego potrzebuje. Myślę, że na potrzeby zarówno polityki wewnętrznej, czyli tej węgierskiej, jak
na wewnętrznej, przepraszam, pewnie nie, no bo już skoro niedawno były wybory, jest
pewnie
duże
tak,
zwycięstwo,
natomiast ten zewnętrzny. Tak, tę legitymizację trzeba też utrzymywać, tak, czyli po prostu Peter Madziar chce pokazać, że ten obrany kierunek będzie konsekwentnie realizował. Natomiast oczywiście przede wszystkim na zewnątrz, czyli też w strukturach unijnych, chce pokazać siebie jako polityka bardzo proeuropejskiego, który jest przywiązany do europejskiego systemu wartości i zasad, które obowiązują w Unii Europejskiej, czyli między innymi zasad przestrzegania praworządności.
No, Węgrzy mają trochę do nadrobienia.
No dużo więcej niż Polska.
Tak jest, tak jest. A sądzi pan, że będą rozmawiali dzisiaj politycy, na przykład w trakcie spaceru ulicą Długą, bo taki jest przewidziany około godziny 16:00, premier Donald Tusk tam ma Petera Madziara podjąć i mają przejść między innymi do domu Upphagena, później do dworu Artusa. To podobny scenariusz jak przy wizycie prezydenta Emmanuela Macrona w kwietniu. Wizerunkowo to podobno dobrze wypadło, więc być może to dlatego taka powtórka z rozrywki, ale będą rozmawiać o Zbigniewie Ziobrze?
No, nie sądzę, żeby to był teraz akurat temat, który najbardziej aktualny, zwłaszcza, no, że Zbigniewa Ziobry nie ma na terytorium Węgier, więc... No,
trochę się Węgrzy muszą z tego tłumaczyć.
No tak, sensie. Tylko wiemy doskonale, że no na pewno jeśli, znaczy na pewno nie, że jeśli, tylko ucieczka nastąpiła z Węgier, to jeszcze w czasie rządów Viktora Orbana i na pewno przy pomocy czy to służb węgierskich podległych rządowi, czy jak też niektórzy sugerują, amerykańskich.
Jak to będzie rezonować ta sprawa na polską politykę? Tutaj pytam już wprost o sytuację byłego ministra sprawiedliwości, który jest w Stanach Zjednoczonych aktualnie.
No na pewno nie będzie to miało większego wpływu na politykę zagraniczną, czy stosunki dwustronne między Polską a Stanami Zjednoczonymi, bo no, nie przeceniałbym tutaj osoby pana Ziobry. No oczywiście jest
ale
to jakaś
polskie
rysa.
Ale władze zapowiadają, że będą kanałami dyplomatycznymi próbowały wyjaśniać te sytuacje.
No i oczywiście i słusznie, dlatego że to jest sprawa, którą należy wyjaśnić, dlatego że no, miejsce Zbigniewa Ziobry jest w Polsce i musi stanąć najpierw przed prokuraturą, a potem przed sądem, żeby wyjaśnić te kwestie. Ja oczywiście w żaden sposób nie wyrokuję, czy jest winny, czy nie, bo od tego są niezależne sądy, ale niestety z tą niezależnością sądów mamy problem dzisiaj i to jest też efekt działalności pana Zbigniewa Ziobry i to trzeba sobie jasno powiedzieć.
Ale dzisiaj Zbigniew Ziobro na tym korzysta w pewnym sensie, podkreśla, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce, stąd jego ucieczka najpierw na Węgry, a później do Stanów Zjednoczonych.
No ja rozumiem, że jakby była, jak wszyscy pracownicy prokuratury i sędziowie byliby z nominacji tej instytucji, którą powołał do życia parlament, czyli za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, które określamy mianem neo-KRS, to że wtedy pan Ziobro by się czuł doskonale, bo mógłby przewidzieć, jaki będzie czy wyrok sądu, czy w zasadzie nawet by nie było go, bo prawdopodobnie sprawa nie wyszła z prokuratury.
Została umorzona na etapie śledztwa. Tak można by przypuszczać, a... Jeszcze trzymając się tego tematu, bo na przykład minister sprawiedliwości Waldemar Żurek też zapowiada podjęcie pewnych działań w tej sprawie, ale zarazem przestrzega trochę amerykańskich polityków, podkreślając, że jak ta informacja szerzej się rozejdzie i społeczeństwo amerykańskie na przykład zrozumie, o co chodzi w tej sytuacji, że to nie będzie grało na korzyść
panie redaktorze,
nikogo, bo są uczuleni na malwersacje finansowe wyborcy w Stanach Zjednoczonych. To może mieć znaczenie też dla wewnętrznej polityki, czy przeceniamy tutaj wagę?
Myślę, że żadnego nie będzie to rezonować w żaden sposób w społeczeństwie amerykańskim. Jakbyśmy zrobili nawet taką krótką sondę, zapytali się Amerykanów, czy słyszeli o Zbigniewie Ziobrze, to podejrzewam, że 99,999 nie słyszałoby i nie wie, o co chodzi w ogóle.
Na ten moment nie mam wątpliwości.
Pan minister Żurek mówi to na potrzeby tutaj polskich wyborców. Znaczy, więc absolutnie tutaj nie będzie. Znaczy to ma wymiar dyplomatyczny jakiś, tak? Aha. Bardzo ważny. Natomiast w żaden sposób nie jest to sprawa, którą zajmowałaby społeczeństwo amerykańskie.
Ale zajmuje polskie społeczeństwo i polską prawicę także zajmuje, bo jest podzielona w ocenie postawy Zbigniewa Ziobro. Czego się spodziewać na prawicy w pana ocenie, bo chociażby profesor Antoni Dudek mówi o tym, że takie postępujące rozdrobnienie na prawicy jest bardzo korzystne dla opcji rządzącej dzisiaj i w zasadzie Donald Tusk nie musi się martwić o utrzymanie władzy. Pan podzielił taką opinię?
Aż tak entuzjastycznie to może nie, no, że uważam, że koalicja rządząca nie powinna się demobilizować, tak, bo nie lekceważyć tego przeciwnika na prawicy, dlatego że czy nastąpi konsolidacja jakaś, mam jeszcze półtora roku do wyboru, więc...
To dużo i mało zaraz.
Dużo i mało, natomiast no, widzimy pewne tendencje odśrodkowe, które zwłaszcza w Prawie i Sprawiedliwości występują, też jest, przynajmniej w doniesieniach medialnych, napięcie na linii środowisko Sławomira Mentzena i pana marszałka Bosaka, czyli te dwa ugrupowania, które tworzą Konfederację.
To jeszcze o Konfederacji za chwilę, a teraz się na Prawie Sprawiedliwości skupiając, kwestia tego stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, do którego przystępują kolejni politycy, także ważni, chociażby Ryszard Terlecki też już jakby wsparł tę tę opcję, to się skończy rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości, bo niektórzy mówią, że to się inaczej nie może skończyć.
Znaczy mi się wydaje, że do tego to doprowadzi, natomiast pytaniem jeszcze, jak będzie to oceniane przez wyborców prawicowych, jak w sondażach będzie miało poparcie Prawo i Sprawiedliwość, jeśli będzie wzrastało, no to myślę, że Mateusz Morawiecki nie odważy się na krok odejścia z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeśli będzie spadać poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie będą narastały konflikty wewnątrz partii, no to myślę, że pan Mateusz Morawiecki nie będzie miał skrupułów i wyprowadzi swoją frakcję i stworzy jakąś nową formację.
A na ile to realny podział? A na ile spektakl, który obserwujemy i który może być obliczony na pewne, no właśnie też na pewien efekt wyborczy?
No właśnie też się zastanawiałem, czy przypadkiem nie ma w tym jakiegoś właśnie spektaklu, że pokazujemy, że są dwie frakcje, prawda, jedna ta bardziej proeuropejska, taka trochę nowoczesna, konserwatywna prawica, ale druga ta prawica populistyczna, narodowa, której twarzą jest oczywiście pan Przemysław Czarnek. Ale myślę, że to by było raczej kontrproduktywne i raczej pokazywało wyborcom podzielenie i zniechęcało do głosowania w ogóle na Prawo i Sprawiedliwość. Więc moja intuicja, bo ja nie zajmuję się marketingiem politycznym, podpowiada mi, że raczej to nie jest spektakl, tylko realny problem, który trawi Prawo i Sprawiedliwość, czyli podział.
I kiedy może do tego podziału ostatecznie dojść? Niektórzy mówią, że po wakacjach, bo pewnie przed wakacjami nie będzie, no to, bo to nie musi będzie być, się to opłacało po prostu.
Tak, no bo to musi być jakieś show, prawda? Tak. Czyli jak Mateusz Morawiecki zdecyduje się ostatecznie opuścić Prawo i Sprawiedliwość ze swoimi ludźmi, no to musi to zrobić w świetle kamer, tak żeby skupić na sobie uwagę i nową jakość w polityce, nową markę, tak? Czyli tak zwany branding, prawda? Tutaj musiałby się pokazać.
Czyli do jesieni raczej się nic nie wydarzy, tego się należy trzymać.
Myślę, że to tak, tyle raczej
chyba,
to będzie...
Chyba, że się wydarzy, coś bardzo niespodziewanego.
No tak. Chyba, że nie tak, bo być może prezes Jarosław Kaczyński tak, uprzedzi pewne działania frakcji Morawieckiego i wtedy rzeczywiście możemy się spodziewać, że to nastąpi szybciej i być może to by był realny z punktu widzenia korzystne z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości.
To teraz wracając na moment do Konfederacji, bo tam też jest sytuacja taka no dość zaskakująca dla niektórych. Wspomniał pan o wicemarszałku Sejmu Krzysztofie Bosaku, który no, skrytykował dość mocno Sławomira Mentzena otwarcie, a to ma związek z pewną krytyką, którą Sławomir Mentzen skierował w stosunku do generała Kukuły. To oznacza, że w Konfederacji robi się podział? To znaczy, że coś tam się będzie działo wewnętrznie, także przed wyborami?
Myślę, że ten podział już jest od dłuższego czasu i przede wszystkim on ma charakter ambicjonalny. Znaczy mamy dwóch dosyć wyrazistych polityków młodszego pokolenia z ambicjami własnymi.
Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak.
Dokładnie ci dwaj panowie. Myślę, że skrajnie różne temperamenty polityczne i osobowości. Też reprezentują inne oblicze ideologiczne, nazwijmy to. Tu z jednej strony mamy taki narodową prawicę, tak? Nie chcę mówić nacjonaliści, bo być może to by było uproszczenie, ale
ruch narodowy.
Ale na pewno ruch narodowy.
Wiadomo, jak,
i z drugiej tak. strony libertarianie z Nowej Nadziei Sławomira Mentzena, czyli taki ruch
bardzo wolnościowy,
tak. Ale to taki wolnościowy też nie w takim klasycznym liberalnym znaczeniu, tylko w takim bardziej właśnie libertariańskim, tak? No, nie chciałbym tu teraz panu wykładu robić z filozofii politycznej, bo to nie o to chodzi. Natomiast ja o tych animozjach pomiędzy panami słyszymy od dłuższego czasu, tak? Już podczas chociażby ostatniej kampanii wyborczej w
wyborach prezydenckich. Animozjami, ale trochę czym innym jest sytuacja, w której wicemarszałek Sejmu zarzuca swojemu partyjnemu koledze, jakby nie było, nie nie tyle wypowiedź, która jest powiedzmy nieelegancka czy coś, ale mijanie się z prawdą po prostu publicznie, no bo to jest, tu chodzi o ocenę generała Kukuły.
Mhm. No, widzimy to.
To coś więcej niż animozje, to mam na myśli.
Tak, ale one się jakby przekładają na konkretne działania, bo możemy siebie nie lubić, ale zachowujemy na zewnątrz pozory pewnej spójności, tak? Natomiast tutaj już wychodzimy w taką fazę bardziej otwartego konfliktu. Pytanie, do czego on może doprowadzić?
No właśnie.
On może doprowadzić, jeśli zostanie to tak skalkulowane, że uda się nam bez partnera przekroczyć próg wyborczy i ewentualnie gdzieś tam swoje miejsce w, na przykład w koalicji rządzącej znaleźć, to może dojść do rozłamu Konfederacji. Oczywiście tutaj w żaden sposób nie wyrokuję, bo być może właśnie taki chłodny bardzo realizm, kalkulacja spowoduje, że jednak będziemy mimo tych różnic i mimo tych animozji jedno ugrupowanie tworzyć.
Ale wykluczyć tego nie można, rozumiem,
nie można
na ten moment.
No. Nie można, tym bardziej, że jakby sygnały są wysyłane, tak? I one są wysyłane świadomie w media, po to, żeby społeczeństwo polskie, czy wyborcy Konfederacji też wiedzieli, co dzieje się na linii pan Mentzen, pan Bosak.
To bardzo ciekawe, będziemy obserwować, jak to się będzie rozwijało w najbliższych miesiącach. Czas tam upłynął, także musimy kończyć. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję serdecznie, panie redaktorze.
Gość Radia Gdańsk.
Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
Gościem Radia Gdańsk był profesor Arkadiusz Modrzejewski, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiał Kuba Kaługa.